Niech imię Boże będzie błogosławione i uwielbione w sercach, myślach, w modlitwach, w pieśniach i w rozważaniu Słowa Bożego. Dzisiaj mamy szczególny czas, kiedy obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, kiedy możemy też się zastanawiać nad tym, czego dokonał Jezus Chrystus w swoim życiu, w swoim poświęceniu i w swojej śmierci. Zanim jednak otworzymy Słowo Boże, chciałbym opowiedzieć pewną historię o dziennikarzu, który zafascynowany swoim posłannictwem, zafascynowany tym, co czynił w swoim życiu, a pragnął rozmawiać z ludźmi i dokumentować to, co ludzie przeżywali, ich troski, ich zmartwienia, ich radości i również chciał pisać o ich sukcesach. Jego pragnieniem było stworzyć dokumentację doświadczeń i przeżyć ludzkich, ale w jego głowie kiedyś pojawiła się myśl, aby sporządzić specjalną dokumentację przeżyć ludzi, szczególnych ludzi. Wybrał sobie grupę ludzi, którzy byli przestępcami i którzy przeżywali swoje doświadczenia, będąc skazanymi w więzieniu. Jego pragnieniem było spotkać się z tą grupą ludzi w więzieniach i przeprowadzić wywiady, jak oni się czują. Ale wśród więźniów chciał wybrać szczególną grupę. To była grupa skazańców na śmierć. Chciał udokumentować to, w jaki sposób ludzie się czują, mając świadomość, że będą skazani na śmierć. Ale żeby to było autentyczne, postanowił udać się do więzienia. Ale żeby więźniowie zaakceptowali go i żeby mogli się otworzyć przed nim, chciał być jednym z nich. Udał się więc do znajomego sędziego i powiedział, jaki ma zamiar, opowiedział mu całą historię, jaką dokumentację chce sporządzić, o czym chce pisać. To było jakby treścią jego misji, jego posłannictwa. Wobec tego, umówiwszy się z sędzią, otrzymał odpowiedni dokument, aby dostać się do więzienia. Ale ten dokument to był wyrok skazania tego człowieka, tego dziennikarza, niewinnego człowieka do więzienia. Oczywiście to nie było autentyczne skazanie, ale tylko po to, żeby autentycznie został zaakceptowany przez tych skazańców, tych kryminalistów, żeby oni wiedzieli, że on jest jednym z nich. I kiedy udał się do więzienia, kiedy również cała obsługa więzienna wiedziała, że to jest kolejny skazaniec, traktowali go na równi z innymi. Rozmawiał z różnymi ludźmi, przeprowadzał wywiady, robił notatki i to trwało jakiś czas. Ale w tym dokumencie, który otrzymał od sędziego, był termin wyznaczenia egzekucji dla tego dziennikarza. Ale był przekonany, że wszystko będzie okej, ponieważ sędzia był jego znajomym. Dokument był tylko pewną formą podkładki, żeby dostał się do więzienia. Przecież wszystko będzie wyjaśnione i w odpowiednim czasie wyjdzie. I ku jego przerażeniu, kiedy udał się do biblioteki więziennej, do jego ręki wpadła gazeta, w której była informacja, że sędzia, z którym się umawiał, z którym rozmawiał, który wydał dokument, zmarł. Popadł w panikę. Zaczął rozmawiać z obsługą więzienną, mówiąc, jaką przeżył historię. On nie jest skazańcem, on jest dziennikarzem. On po to się dostał do murów więziennych, żeby rozmawiać z więźniami, aby rozmawiać i prowadzić notatki, aby dowiedzieć się, jak oni się czują, będąc skazanymi na śmierć. Ale obsługa więzienna go potraktowała na równi z innymi. Przecież każdy skazaniec mówi, że jest niewinny, że przypadkowo dostał się do więzienia. I przychodził termin. Przyszedł dzień, kiedy musiał iść do pomieszczenia, gdzie miał być skazany. I gdy wszedł do pomieszczenia, pełen trwogi, pełen lęku, z przerażeniem w oczach, zauważył, że w tym pomieszczeniu był ten sędzia. On żył. Podszedł do tego dziennikarza i powiedział, w tej chwili możesz napisać prawdę. To wszystko, co chciałeś zrobić, to były doświadczenia i przeżycia tych, którzy autentycznie byli skazani, ale teraz możesz napisać prawdę, bo miałeś świadomość tego, że wyrok ciąży na tobie. Z wielką ulgą odetchnął, ale doświadczenie, które przeżył, przelał na papier. Historia, którą opowiedziałem, słyszałem od pewnego człowieka, ale gdy ją słyszałem, pomyślałem o tym, że istnieje pewien rodzaj analogii do tego, co przeżył Jezus Chrystus. Choć każdy przykład nie jest idealnym przykładem, ale w pewnym sensie pozwala nam zrozumieć doświadczenia i przeżycia, jakie przeszedł Jezus Chrystus. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 22. I czytać będziemy od wiersza 39. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Doświadczenie Jezusa Chrystusa, autentyczne doświadczenie trwogi, którą Jezus Chrystus przeżył w Getsemane. Jezus w zasadzie od samego początku żył w świadomości, że Jego kroki prowadzą na krzyż. Jego kroki prowadzą do Ogrodu Oliwnego w Getsemane. Wielokrotnie zapowiadał swoją śmierć uczniom, a robił to już trzykroć. Ewangelista Mateusz sprawozdaje, że 3 razy zapowiadał swoją śmierć. A mając 12 lat, kiedy był małym chłopcem i był w świątyni i przyglądał się ceremoniom, jakie tam się odbywają, widział, jak ludzie przynosili owieczki, przynosili ofiary, składali na głowę tych ofiar swoje ręce, wyznawali grzechy i zabijali ofiary. Jako mały chłopiec, 12-letni, zrozumiał, że jego życie będzie złożone w ofierze za rodzaj ludzki. Wielokrotnie o tym mówił, ale to, co się wydarzyło w Getsemane, było coś, co odróżniało każdy inny dzień, który przeżył Jezus Chrystus. Do tej pory silny, mądry, zdecydowany, uzdrawiający wszelką chorobę i wszelką niemoc, zauważyli Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, który się zaczął słaniać, zaczął się potykać. Jego ciało było omdlałe. Kiedy poprosił, aby uczniowie spoczęli, aby modlili się razem z nim, śmiertelna trwoga przeszyła jego myśli. Kiedy wziął z sobą 3 wybranych uczniów, Piotra, Jana, Jakuba, tych najbliższych, umiłowanych, kiedy razem z nimi oddalił się nieco dalej, jak tekst biblijny mówi, na rzut kamienia, poprosił, żeby pozostali w modlitwie, a on oddalił się, aby upaść na kolana i modlił się. Kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, nad tym opisem ewangelisty Łukasza i innych ewangelistów, zauważam Jezusa, Syna Człowieczego, który autentycznie się bał. I kiedy myślę, dlaczego się bał, co przeszywało trwogą i lękiem jego umysł? Czy bał się cierpienia fizycznego? Czy bał się bólu? Czy bał się wyszydzenia, drwin? Czego Chrystus się bał w Getsemane? Jedna z chrześcijańskich pisarek, Ellen White, opisując wydarzenia w Getsemane, pisała, jak Jezus Chrystus bał się jednej rzeczy. Bał się rozłąki z Ojcem. Całe jego życie było pasmem modlitwy, pasmem modlitw, rozmowy z Ojcem. Jego życie było pasmem poświęcenia i oddania. Wielokrotnie mówił: ja czynię nie to, co chcę, ale to, do czego Ojciec mnie mój powołał. Nie mówię sam od siebie, ale to, co słyszałem od Ojca. On ciągle zwracał uwagę na tego, który był blisko Niego w Jego życiu, w którym pokładał swoją ufność i swoją nadzieję. Ale w Ogrodzie Oliwnym, w Getsemane, Jego dusza była smętna, ponieważ czas spotkania ze śmiercią zbliżał się. Kiedy czytałem pewien fragment książki Życie Jezusa, zauważyłem jedną myśl, która przewija się w walce i zmaganiach, jakie Jezus Chrystus przechodził. To, czym zaprzątał szatan umysł Jezusa Chrystusa, pozwolę sobie odczytać pewien fragment. Jakże beznadziejna wydawała się wina i niewdzięczność ludzi. Szatan w najbardziej bezwzględnych słowach przedstawiał Odkupicielowi jego sytuację, mówiąc: ludzie najlepiej usytuowani pod względem materialnym i duchowym odrzucili cię jako fundament, ośrodek i pieczęć wszelkiej obietnicy danej wybranemu narodowi. A ponadto ci ludzie pragną cię zniszczyć. Jeden z twych własnych uczniów, który słuchał twoich nauk i który był jednym z najczynniejszych w pracy dla Kościoła, zdradzi cię. Jeden z najgorliwszych twoich wyznawców zaprze się ciebie. Wszyscy cię opuszczą. To myśli, które przychodziły do umysłu Jezusa Chrystusa. Czy to, co czyni, jest warte tego zachodu? Czy warte jest poświęcenia? Jezus Chrystus chodził z uczniami 3,5 roku. Wybrał ich 12 i nazwał apostołami. Było też 3 umiłowanych uczniów Jezusa Chrystusa. A mimo to Jezus spędzał chwilę w Getsemane w samotności. Nie było uczniów, nie było apostołów, nie było umiłowanych tych, którzy wydawało się najlepiej rozumieli misję Jezusa Chrystusa. Spali nieopodal zmęczeni. A Jezus w samotności walczył. Czy Jego ofiara jest warta takiego poświęcenia? Czy Jego śmierć będzie zaakceptowana przez ludzkość? Kiedy ciemność nachodziła na Jego umysł, z jednej strony rozłączenie się z Ojcem, którego tak bardzo miłował, a z drugiej strony świadomość ciężaru grzechu, która zaczyna go oddzielać od Ojca. I świadomość tego, że wśród grona Jego najbliższych nie ma dosłownie nikogo, kto by go rozumiał, który by był razem z nim, czuwał w modlitwie. Czy jego poświęcenie jest warte tego wszystkiego? Czy ktokolwiek przyjdzie i skorzysta z jego ofiary? Wszyscy cię opuścili. Czy to jest warte? Bracia i siostry, doświadczenia, jakie Jezus Chrystus przechodził w Getsemane, kiedy rozmyślamy o tym wszystkim, czego doświadczył, możemy również znaleźć również i siebie, ludzi, którzy czasami spotkali się z przeciwnościami życia, z niezrozumieniem wśród swoich najbliższych, wśród swojej rodziny, krewnych, rodziców, dzieci, którzy czasami przechodzimy w samotności swoje tragedie, kiedy my chcemy poświęcić nasze życie innym. Nasze serca wykładamy jakby na tacy, na sercu dla innych. A są ludzie, którzy tym gardzą, lekceważą, nie zauważają, nie doceniają tego? I pojawia się w naszej głowie myśl, czy to jest warte? Tyle poświęcenia, tyle samozaparcia. Czy to jest warte tego wszystkiego? A może należałoby machnąć na to wszystko ręką? Dosyć już mam. Pamiętajmy, że te doświadczenia przechodził Jezus Chrystus, a trwoga i myśli, które kłębiły się w Jego głowie, z jednej strony świadomość rozłączenia z Ojcem, świadomość ciężaru winy, które go przygniatają, a z drugiej strony, czy ta ofiara jest warta poświęcenia? Co zdecydowało, że jednak Chrystus w trwodze, tam w Getsemane, postanowił nie poddać się? Gdy czytamy sprawozdania ewangelistów, zauważamy, że Jezus Chrystus, tak jak miał w zwyczaju, kiedy się modlił, zawsze mówił: Ojcze, niech będzie wola Twoja, nie jako moja, nie jako ja chcę, ale jako Twoja. Jezus Chrystus mając jednocześnie świadomość, że jego życie będzie życiem poświęcenia i ofiary, oddania. Jednak bał się wypić kielich goryczy. Był przecież jednym z nas, był człowiekiem. Niech będzie wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jezus nauczył się akceptować wolę swego Ojca. I w momencie, kiedy przychodziła największa trwoga Jego życia, ewangelista Marek sprawozdaje nam, że Jezus użył nawet pewnych określeń. Boże, Ty przecież wszystko możesz. Ojcze, Ty przecież wszystko możesz. Ty możesz oddalić ten kielich. Ale zachodzi pytanie, czy Bóg mógł oddalić ten kielich? Dzisiaj mówimy, że Bóg wszystko może, to jest prawdą. Ale są rzeczy, których nie robi i nie będzie mógł robić wbrew swojej naturze. Plan zbawienia to był plan radości i pokoju dla rodzaju ludzkiego. Z takim zamiarem, z takim zamysłem stworzył człowieka. Bożym planem było, że z chwilą upadku człowieka w grzech Bóg znalazł rozwiązanie problemu grzechu. Była ta myśl, iskra, ten płomyk nadziei, że przyjdzie wkrótce Mesjasz, potomek niewiasty, który przyniesie zbawienie ludzkości. To był Boży plan. Bóg wybrał Abrahama, żeby w nim były błogosławione wszystkie narody. Czy Bóg wybrał Abrahama? Tak, wybrał go. Ale wiemy, że szatan zawsze przeciwdziałał planom Bożym. Jest mężem kłamstwa, jest mężobójcą, prawdzie nie wytrwał, bo jest ojcem kłamstwa. I ten, który chciał przeciwdziałać zamierzeniom Bożym, planom Bożym, wpadł na genialny pomysł. I podsunął ten pomysł Saraj, a Saraj rozmawiała z Abrahamem i zamierzali pokrzyżować plany Boże. Kiedy Abraham otrzymał w darze Hagar od swojej żony, aby spłodzić potomka, aby pomóc Panu Bogu w realizacji jego planów. To było myśl, aby nie realizować posłannictwa, które Bóg zlecił Abrahamowi. Bóg powiedział, Saraj i z twoich lędźwi powstanie potomek, w którym będą błogosławione wszystkie narody. Saraj, nie z Hagar. Ale człowiek zawsze krzyżuje plany Boże. Przez całą historię narodu izraelskiego widzimy, w jaki sposób szatan przeciwdziałał, aby Chrystus urodził się zgodnie z przepowiedniami proroczymi. Chrystus miał pochodzić z niewiasty, miał się urodzić z Abrahama i Sary, miał pochodzić z pokolenia Judy, miała wyrosnąć różdżka z pnia Isajego, z domu Dawidowego. Te przepowiednie dokładnie precyzowały, kiedy Chrystus ma się urodzić, z jakiej rodziny, w jakim mieście, w jakim czasie. Ma się urodzić w Betlejem judzkim, ale w momencie, kiedy się nawet Chrystus urodził w Betlejem, szatan zawsze walczył z Chrystusem i chciał pokrzyżować plany Boże. Dlatego wypełniło się proroctwo, które mówiło, słyszano płacz w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Tam Herod wysłał swoich zwolenników, swoje wojska, aby zniszczyć dzieci 2 lata i młodsze, aby zniszczyć pojawiającego się Mesjasza, króla izraelskiego. Bóg realizował swój plan. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, zrozumiałem, jak ważne jest, abyśmy mogli się modlić modlitwą Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. My dzisiaj chyba nie do końca rozumiemy, dlaczego mamy się tak modlić. Nie ja mam realizować swoje plany, nie ja decyduję o swojej przyszłości, o swoim szczęściu, ale w Bogu jest nasze szczęście, w Bogu są nasze plany, w Bogu jest nasz sukces i nasze zwycięstwo. I dzisiaj, gdy wypowiadamy te sławne słowa w modlitwie Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Te słowa wypowiedział Jezus Chrystus w Getsemane. Nie jako ja chcę, ale jako Ty. Dzisiaj, kiedy obchodzimy uroczystość Wieczerzy Pańskiej, dobrze jest zastanowić się, na czym polega poddanie się Bogu. Chrystus poddał się podczas Chrztu Świętego przy Jordanie, tam, kiedy spotkał się z Janem Chrzcicielem. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i usłyszał głos, który brzmiał: to jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. To jest przyjemne, kiedy Bóg się przyznaje do nas i mówi: ty jesteś moim dzieckiem. Ty moim jesteś wybrańcem. Niech ciebie słuchają wszystkie narody, wszyscy ludzie. Ale czy potrafimy pogodzić się również z doświadczeniami, przez które Bóg nas prowadzi, i powiedzieć: chwała Bogu, niech wola Twoja będzie w tych zmaganiach i doświadczeniach, przez które przechodzę? Bracia i siostry, myślę, że nie powiem nic odkrywczego, jeżeli powiem, że nasze życie nas nie rozpieszcza. I każdy swój ciężar niesie. I Pismo Święte mówi, że każdy swój krzyż niesie każdego dnia. Ale czy my potrafimy, niosąc krzyż, potrafimy powiedzieć w tym momencie: niech będzie wola Twoja jako na niebie, tak i na ziemi. Niech wola Twoja będzie w moim życiu osobistym. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy będziemy uczestnikami chleba, wina, kiedy dzisiaj przypominamy sobie mękę pańską, śmierć Jezusa Chrystusa, bo czyniąc to, mamy przypominać sobie, czego dokonał Chrystus. Ale to, co Chrystus doświadczył w Getsemane, co również i my doświadczamy w swoim życiu w jakimś procencie, w małym stopniu, to również my, będąc tam z Chrystusem, możemy doznać pocieszenia i pokrzepienia. I Pismo Święte według ewangelisty Łukasza sprawozdaje nam o tym, że przyszedł anioł, który pocieszał Jezusa, kiedy był sam, kiedy nie było nikogo wokół niego, kiedy myślał, że wszyscy go opuścili, że nawet Bóg go opuścił. To nie było prawdą. I kiedy ty myślisz w swoim życiu, że Bóg cię opuścił, to jest największe kłamstwo, bo Bóg miłuje cię do końca. I czasami chmury, jakie nadciągają nad twoimi głowami, zakrywają jego oblicze. Pamiętaj, że za chmurami jest słońce. I chmury nigdy nie będą trwałe nad twoją głową. Kiedyś wyjrzy słońce nadziei, słońce zbawienia. Anioł wzmocnił Jezusa Chrystusa. Ale Biblia mówi, że Jezus patrzy na kolana, jeszcze raz się modlił: Ojcze, jeżeli można, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Chciałbym, aby te słowa były jednym motywem, który pozostaną w naszych głowach. Nie jako ja chcę, ale jako Ty. Niech wola będzie Twoja jako na niebie, tak i na ziemi i w moim życiu. Amen.